Drodzy siostry i bracia, jak bardzo mocno dzisiaj w świecie wybrzmiewa to zdanie, które przed chwilą usłyszeliśmy, mówiące o naszym stosunku do prawdy, nazywające, myślę, z właściwą mocą ten sposób, jaki każdy i każda z nas się czuje posiadaczem prawdy, twórcą prawdy, zapraszający do tego, żeby być sługą prawdy, żeby być z prawdy, dlatego że się słucha Jezusowego głosu. Myślę, siostry bracia, że wspólnie jakoś przeżywamy nadmiar prawdy. Dzisiaj każdy może mieć swoją. Z drugiej strony podobno nie ma jednej, obiektywnej, ostatecznej. To jest przestrzeń strasznego bałaganu, straszliwych manipulacji i bałamucenia. Są doskonalące się w manipulacji ośrodki, które oczywiście najlepiej chyba starsze pokolenie sobie przypomni, że był taki codzienny organ Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, który się przecież nazywał Prawda. W dziedzictwie tego typu dynamiki międzyludzkiej, ludzkich układów, przychodzi nam dzisiaj wysłuchać, co znaczy, kiedy Jezus mówi. Bo to zdanie tak naprawdę zawiera całą treść chrystologiczną. Przedwieczny, jednorodzony Syn Boga, Logos, przez którego wszystko się stało, mówi nam dzisiaj, ja się na to narodziłem i po to przyszedłem na świat. Począł się z Maryi Dziewicy, narodził się w Betlejem, żył w Nazarecie, nauczał, czynił znaki, zapraszał na drogę zbawienia, a potem umarł i zmartwychwstał. I gdy chce wszystko to zamknąć jednym, mówi po to wszystko, bo chce dać świadectwo prawdzie. Co to za prawda jest, której Jezus chce dać świadectwo? Czym się ona różni od tych naszych prawd, półprawd, nieprawd? Siostro bracia, czy przy Jezusie dzisiaj jesteśmy w stanie zobaczyć tą różnicę? Jakoś wyostrzyć uwagę? O co chodzi Jezusowi, kiedy mówi, że całe Jego dzieło, to, że stał się człowiekiem, aby nas zaprosić do wieczności, można opisać pojęciem daję świadectwo prawdzie. I każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu, jaki zachłanny, zaborczy, jednoznaczny, wobec Piłata, a dzisiaj wobec nas, mojego głosu. Nie kogoś innego, nie swojego, nie własnych intuicji, podszeptów. Mojego głosu. To, siostry bracia, tylko pokazuje, jak sprawa z prawdą jest trudna. Jak jest wymagająca uwagi, ostrożności, ale też entuzjazmu, zapału, wysiłku. Bo przecież po to jest blisko nas, żeby nam w tym pomagać. Tylko usłyszmy ten kierunek, żeby w tym świecie, właśnie takim, jaki on jest, z tą wielością prawdy, każdy niech sobie wybierze, każdy niech sobie ma swoje. A Jezus uderza w to wszystko i mówi nie. Ten jest z prawdy, kto słucha mojego głosu. I spróbujmy, bo dzisiaj wszystkie te słowa, które Jezus mówi, od proroka Daniela przez Apokalipsę i tą Ewangelię świętego Jana, to są słowa, w których nam mówi ja. Ja Chrystus, ja Król, ja Pan. Zobaczmy w tej pierwszej lekcji. To jest część większej wizji proroka Daniela. Ja tutaj może kontekst przywołam, bo on jest niezmiernie ważny, tak mi się wydaje. Tam Daniel widzi cztery bestie. I te cztery bestie to są alegorie imperiów, które rządziły tamtym światem. Babilon, Persowie, Medowie, Grecy. Dobrze to znamy z realiów współczesnych. To nie są imperia, które rządziły równocześnie. Każde z tych imperiów było niepokonane, niezwyciężone, nieśmiertelne, boskie. Tylko każde budowało na zgliszczach, do którego doprowadziło wcześniej imperium poprzednie. Taki jest los potęg imperiów tego świata. I to jest kontekst, w którym Daniel widzi taką nieporadną teologię. No ona jeszcze nie jest nasza, nie jest chrześcijańska. Jest jej zapowiedzią, dlatego taka nieporadna. Że patrzy w nocnych widzeniach. To są jakieś majaki, to jest coś przez mgłę. I nadchodzi ktoś, kto jest trochę boski, trochę ludzki. Bo przybywa na obłokach niebieskich i to znaczy to, co boskie w nim, a przybywa jakby Syn Człowieczy, to, co ludzkie w nim. Oczywiście, siostry bracia, to jest zapowiedź tego, co nazwie teologia unią hipostatyczną w Chrystusie. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. A ty się, człowieku, módl, bo nie pojmiesz. Jak to możliwe, że dwie natury w Jezusie Chrystusie. Ale kiedy dzisiaj nam Chrystus z tej księgi Daniela daje to słowo, to się zobaczcie, jak on poszerza naszą wyobraźnię, jak on nas stabilizuje w naszych różnych wątpliwościach, rozedrganiach, niepewnościach. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, aby służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Nie jeden z nas zapyta, Panie, gdzie? Panie, kiedy? Jak to wszystkie narody, ludy i języki? Skoncentrujmy się, siostry bracia, z tym, co Chrystus nam dzisiaj proklamuje, co nam ogłasza. Jak to nas w naszej wierze, w naszej religijności uspokaja. Tak, naprawdę, do Niego należy władza, chwała i moc. No tylko może zanim podpowiemy mu, które imperium pierwsze, gdzie przesunąć i jak obalić, to warto przed Chrystusem stanąć w prawdzie samego siebie. Ile się, Panie, jeszcze musi wydarzyć w moim życiu, w naszym małżeństwie, w mojej rodzinie, żeby Twoje panowanie, Twoja chwała i Twoja władza okazała cały swój splendor. Żeby to było wreszcie Twoje. Żebyś jako król nie musiał liczyć na to, że ktoś tam z nas wymyśli jakiś rodzaj uhonorowania, wręczenia ci korony, wydubania ci, wystrugania z drewna jakiegoś berła do figury, nie. To też jest ważne. To są wszystko takie nasze piękne gesty w jego stronę. Ale co znaczy dla mnie i dla ciebie, kiedy Chrystus dzisiaj mówi, mi powierzono panowanie, chwałę i władzę królewską. I to jest panowanie wieczne. Chciałem, żebyśmy, siostry bracia, jeszcze jedno sobie uświadomili. To od czasu do czasu ja to powtarzam. Uczymy się ciągle. Wspólnie się uczymy. Co to znaczy być na drodze zbawienia? I dzisiaj, kiedy on mówi ja, jest chyba dobry moment, żeby to jeszcze raz wyraźnie usłyszeć, próbować przemyśleć, przemodlić. Nie przyszliście do kościoła. Wasze dzieci nie wybierały się na mszę. Nie klękacie przed obrazem czy figurą. Przychodzimy, siostry bracia, spotkać się z Nim. Spotkać się z Nim. I oczywiście, że w naszej nieporadności językowej tak mówimy, chodźcie, idziemy do kościoła. Nie? Zbieraj się szybko, bo idziemy na mszę. Może czas, żeby w tej nieporadności językowej być coraz bardziej precyzyjnym i ostrym. Że ona nas może zwieść i bałamucić. A jak nie nas, to nasze dzieci, to naszych bliskich. Nie idziemy do Chrystusa, idziemy się z Nim spotkać, idziemy Jego słuchać, idziemy Nim się karmić. To On, to relacja z Nim jest wiarą. Religia znaczy więź. A to jest ważne, wydaje mi się, siostry bracia, dlatego, że dzisiaj przybywa, statystyki pewnie też mówią o tym, rozgoryczonych, rozczarowanych, zniechęconych, znudzonych. Jest ktoś, kto z nas spodziewa się, że Kościół jest idealny? Pomyłka. Oblubienica baranka idealna, doskonała, przystrojona, to dopiero przyjdzie z wyżyn nieba, jak ją zobaczył Jan. Chcielibyście idealnego księdza, biskupa, papieża? Jak już na ołtarze któregoś wyniosą. Nie każdego. Chcielibyście mieć idealnego katolika obok siebie? Przecież to jest ten taki idiom. A, oni tam chodzą do kościoła, my wiemy jak żyją. To my nie będziemy chodzić, tak? Naprawdę? Rezygnujesz z kontaktu z Chrystusem, bo siedzi koło ciebie ktoś, kto uwiera, kto cię gorszy, kto martwi? Naprawdę zajęłeś się już swoją relacją z Jezusem i swoim własnym życiem? Więc relacja z Nim, więc On. A nie szukanie argumentów, czym by się tu jeszcze można było zgorszyć. Jakby można było tutaj podać mocniejszy argument, że ja już kończę z tym kościołem katolickim, że ja już kończę z tą wspólnotą, że ja już mam dość tego. Na wyprzódki są wysypywane takie rzeczy. Tylko one liczą na to, że ludzie spodziewają się kościoła, który jest doskonały. Spodziewają się biskupa, który jest idealny. Spodziewają się księdza, który po prostu się urodził od łona matki, w piątek w ogóle piersi nie ssał, bo do stanu duchownego był przeznaczony. Mówili tak kiedyś o świętym Stanisławie, tak, ale te czasy minęły, że pościł w piątki już jako noworodek. Chrystus, ja, On nam dzisiaj mówi, jam jest alfa i omega. To do mnie przychodzicie, to ja ustanowiłem, to On nam nakazał sprawować Eucharystię. Nakazał, bo jest Królem, bo jest Panem. A te wszystkie inne rzeczy, obyśmy potrafili się zrywać się z tego, bo to czasem się wydaje, że to jest wręcz jakaś lawina, nie? Uchronić, ostrzec. Ale w Jego Słowie jest jakiś ratunek, jakaś stabilizacja, poczucie pewności. I ostatnia rzecz. Niech mi dziecię jeszcze pozwoli, ale zdaje się, że pozwala. Właśnie trochę będzie z tej okazji. Bo każdy z nas, kiedy był chrzczony, kiedy przyjmował sakrament zbawienia, to w postaci tego świętego oleju wyraziła się wola Chrystusa podzielenia się z nami, tak jak za chwilę z nią. Udziałem we władzy, która jest władzą prorocką, kapłańską, i królewską. Z dziećmi to kiedyś przerabialiśmy. Ojciec Roman myśli, że tu jest mało dzieci w tym kościele. Ten kościół jest taki dziwny, że jak one by tu wszystkie przyszły, to tu będzie zapchane wszystko z przodu. To są, oni już wiedzą od Trzech Króli chyba, czy od któregoś tam momentu, że to są wszystko króle i królewny, tylko takie właśnie chrystusowe. Chodzi o to, siostry bracia, żebyśmy na koniec jeszcze pomyśleli, co to znaczy, że Chrystus nad każdym z nas ten gest wykonał i liczy na to, że się przejmę. Na chwileczkę tylko zwróćmy uwagę na to, co to znaczy być królem. To znaczy być wolnym. Najpierw. No, tego nie odmówimy królowi. Że królowi czegoś nie wolno. Król jest wolny. Ale w taki sposób, że w tej wolności może przejawić drugą rzecz. Mianowicie siłę. Nie krzyk. Nie walenie pięścią. Siłę. Król mówi. Król może szepnąć. To jest siła. I po co ta siła? Żeby przekształcać, żeby zmieniać, żeby formować. Te trzy rzeczy. Wolność, siła, formacja. I się zobaczam, bez znowu jakichś mrzonek, że my będziemy wpływać na tych, którzy się tam zwołali, czy się co chwilę zwołują i próbują rządzić światem. Nie, nie, nie. Chodzi o to, żeby każda i każdy z nas sobie przy Chrystusie dzisiaj uświadomił, Panie Jezu, chcę mieć Twoją wolność do rządzenia sobą. Chcę mieć taką siłę, której Ty mi udzielasz do rządzenia sobą. Nawet nie żoną czy mężem, nawet nie córką czy synem, sobą. Oni się zachwycą, jak człowiek wolny może rządzić sobą, jak człowiek wolny i silny może formować siebie według Twojego słowa, według Twojej prawdy.